Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam panią Joannę, która realizuje tę audycję, oraz naszego gościa. Jest nim pan doktor habilitowany Grzegorz Grochowski, teolog, pedagog, wykładowca na Akademii Katolickiej w Warszawie. Serdecznie witamy.
Witam również, szczęść Boże, i witam wszystkich słuchaczy.
Dzisiejszy temat, na który zaprosiłem naszego gościa, brzmi: gdy dziecko opuszcza kraj. No i tutaj głos trzeba zawiesić, bo nie jest to sytuacja na pewno pożądana przez rodziców, gdzie no wiadomo, że dzieci wychowujemy nie dla siebie, tylko dla społeczeństwa, dla Boga, dla nieba. Ale co innego, jak mieszka w miejscowości tej samej, czy pobliskiej, czy w ogóle w Polsce, a co innego, jak to już jest zagranica. Tym bardziej, że jak tam będą lepsze warunki, tak się będzie wydawało, no to zostanie tam, założy rodzinę, no i potem rozmowy z wnukami, to co, tylko przez komunikatory, no i od czasu do czasu wizyta tu czy tam, jak starczy funduszy. No nie jest to sytuacja pożądana i komfortowa, tym bardziej, że no właśnie wtedy jaki możemy mieć kontakt i w tym kontakcie jeszcze jakiś delikatny wpływ, no bo za dzieci oczywiście musimy się modlić, no ale też czasami by się przydało popatrzeć im w oczy, a może coś doradzić, jeżeli będą chciały słuchać rad, a za granicą to już jest ta odległość, to już nie są te kontakty przez komunikatory, gdy dziecko opuszcza kraj. Niekomfortowa sytuacja w układach rodzinnych. Pan doktor habilitowany Grzegorz Grochowski, prosimy bardzo.
Dziękuję panie redaktorze za ten wstęp. Tak, problem jest złożony, problem jest skomplikowany pod wieloma względami. I postaram się w kilku słowach na początek zarysować może nasze pole do dyskusji. Mam nadzieję, że państwo będziecie dzwonić, zabierać głos, dyskutować, przedstawiać nie tylko jakby swoje pytania, ale refleksje, dzielić się doświadczeniem. Nie chciałbym, żeby nad tym właśnie tematem, który jest trudny, ale żeby zawisła taka chmura pewnego rodzaju smutku, melancholii czy poczucia jakiejś no, beznadziejności czy też nieodwracalności procesów i zjawisk. W jaki sposób możemy wpłynąć na sytuację, na swoje podejście do zagadnienia emigracji dzieci, naszych dzieci, czy też czy możemy na nie w jakiś sposób wpływać, to do tego postaram się też dojść. Dziś utalentowany młody człowiek, planując karierę zawodową, całe swoje dorosłe życie, prędzej czy później zadaje sobie pytanie: zostać czy wyjechać? I to pytanie najczęściej pojawia się po raz pierwszy przy wyborze studiów, ale bywa, że szczególnie zdolni zyskują możliwość kształcenia za granicą już na wcześniejszych etapach rozwoju. Przy czym studia są rzeczywiście takim progiem, takim momentem, w którym przed naszymi dziećmi otwierają się szerokie możliwości, wiele wyborów, zarówno studiowania w kraju, jak i za granicą. I sam pamiętam ze swojego doświadczenia, gdy jedna z moich córek zdała tak zwaną maturę międzynarodową, wówczas wysłała swoje papiery do wielu uczelni, również uczelni, szczególnie marzyła jej się jakaś uczelnia w Wielkiej Brytanii. No i okazało się, że do jednej z nich została przyjęta, ale też również do uczelni w Polsce, na przykład do Uniwersytetu, na Uniwersytet Warszawski. I pamiętam do dzisiaj rozmowę, którą żeśmy wówczas odbyli z naszą córką, wtedy jeszcze ze świętej pamięci moją małżonką. Rozmawialiśmy, wsłuchując się w jej pomysły na życie, w jej jakieś marzenia. I to, co zwróciło moją uwagę wówczas, to ogromna odpowiedzialność właśnie mojej córy, która patrzyła na tę decyzję nie tylko w kontekście jakichś swoich indywidualnych marzeń, ale również w kontekście tego, jak wpłynie to na naszą rodzinę. Ostatecznie podjęła decyzję o tym, że wybiera studia w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, więc Gdańska do Warszawy to nie było tak daleko i w związku z tym ten moment w życiu jakby zaowocował decyzją pozostania w kraju, ale to jeszcze nie koniec i jeszcze pewnie do losów moich córek będę podczas tej wypowiedzi wracał. No właśnie, i teraz przed dylematem może stanąć rodzina, która otrzymuje korzystną ofertę emigracji, ma powody przypuszczać, że na przykład w innym kraju potencjał dzieci będzie lepiej spożytkowany. Musimy pamiętać, że żyjemy w czasach otwartych granic, przynajmniej w tej naszej części globu ziemskiego, mam na myśli szczególnie Europę czy w kraje również atlantyckie. I ten czas otwartych granic powoduje, że powoli ten świat zaczyna przypominać globalną wioskę. Zresztą takie określenie już funkcjonuje w socjologii od dłuższego czasu, że świat jest staje się taką globalną wioską. Można powiedzieć, że się kurczy. Jako przykład tego zjawiska mogę cofnąć się do młodości swojej, a być może też nie jednego ze słuchaczy. Jeśli Państwo pamiętają te czasy, kiedy przez Polskę jeździło się pociągami 7 godzin albo i czasem dłużej, to wyobraźcie sobie, że tyle się teraz leci do Pekinu z Warszawy i w tym kontekście troszkę inaczej wyglądają wygląda inaczej ta nasza optyka, szczególnie optyka młodego pokolenia. Oni patrzą, młodzi ludzie patrzą na świat w takim o wiele mniejszym kształcie. Ten globus ziemski jest takim globusikiem.
Zmniejszył się,
dokładnie tak. Zmniejszył się ten świat. I trudno się im dziwić. Trudno się im dziwić, dlatego że wychowali się też w takiej rzeczywistości rozwiniętej komunikacji internetowej i łatwości dotarcia chociażby wirtualnego do każdego zakątka świata, znalezienia sobie przyjaciół w różnych miejscach tegoż świata. No i to wychodzi w rozmowach, kiedy ja czasami, gdy na przykład moje córki gdzieś się wybierają w jakiś kawał świata, jakiś dalszy kawałek świata turystycznie, ja jestem troszkę oszołomiony tymi odległościami, a dla nich to jest naprawdę niewielki problem, niewielki też trud, niewielkie wyzwanie stosunkowo. No i teraz właśnie te dylematy się pojawiają, gdy pytamy się o zdolności, o rozwój naszych dzieci, o to, gdzie i w jaki sposób najlepiej rozwiną swój potencjał. Takie pytanie na przykład zadali sobie kiedyś rodzice wybitnego, obecnie argentyńskiego napastnika Leo Messiego, znanego gwiazdora, prawda, chyba zaraz po Lewandowskim już w tej chwili dla nas rozpoznawalnego, u którego, u niego w dzieciństwie odkryto już niespotykany talent wybitny piłkarski. No i okazało się, że 13-letni chłopiec dostał ofertę gry w Barcelonie, czyli w jednym z najbardziej znamienitych klubów świata. No i tylko trzeba było pewnego drobiazgu, decyzji o tym, żeby przebyć Atlantyk i zamieszkać w Hiszpanii, tak, będąc w Argentynie. Oczywiście kulturowo te kraje pokrewne, no ale jednak odległość. No i decyzja, rodzina podjęła taką decyzję, że ponad 10 tysięcy kilometrów przebędą po to, żeby znaleźć się właśnie w Hiszpanii. No i oczywiście tam była duża gotowość, żeby cała rodzina się przeniosła jakby śladem tego wybitnego talentu, ale okazało się, że jednak aklimatyzacja na miejscu była trudna i w rezultacie z chłopcem został ojciec. I on zaczął dbać o jego edukację, zarówno tą szkolną, jak i później też karierę piłkarską. No i w pewnym sensie można powiedzieć, że to rozdzielenie tej rodziny no, zaowocowało tym, że bez tego odważnego kroku nie byłaby możliwe zdobycie przez tego utalentowanego, wybitnego piłkarza tak wielu tytułów. No a my byśmy nie mogli się zachwycać jego talentem. Ale z drugiej strony zadajemy sobie pytanie. W takim razie, czy z kolei z punktu widzenia rodziny to rozstanie ojciec z synem i reszta rodziny po drugiej stronie Atlantyku, czy to była dla nich właściwa decyzja, czy cena była warta tego, co uzyskali. No są to pytania otwarte, pytania, które sobie stawiają dziś też rodzice zdolnych Polaków. Sam osobiście zetknąłem się przez dłuższy czas, współpracowałem z taką organizacją, Stowarzyszeniem Talent, które zajmuje się edukacją młodych informatyków na najwyższym, można powiedzieć, światowym poziomie. To stowarzyszenie mieści się w Gdyni i tam no po prostu spod ręki wychowawców, edukatorów wychodzili naprawdę wybitni programiści, algorytmicy, informatycy, którzy uzyskiwali najwyższe laury w olimpiadach międzynarodowych. I zaczynali już w gimnazjum, a czasem jeszcze w szkole podstawowej, a potem wraz ze studiami już otwierał się dla nich cały świat. Po ukończeniu studiów praktycznie duża część tych młodych ludzi zaczęła pracę w wielkich korporacjach, takich jak, które znamy, prawda, chociażby z codziennego użytkowania internetu typu Google czy Microsoft. W różnych zakątkach świata ci ludzie robią rzeczy, które ich fascynują i przynoszą realny postęp technologiczny również w obszarze komunikowania się, z którego korzystamy my wszyscy. No i tu znowu się pojawia pytanie, tak? Czy ta decyzja o tym, żeby rozwijać talent jako coś, co przynależy do świata, w pewnym sensie, czy ta decyzja była dobra, czy trzeba jednak by namawiać tych młodych ludzi do powrotu do własnego kraju i budowania tej własnej lokalnej tutaj ojczyzny i tej pomyślności w Polsce. No, pytania są otwarte. To na te pytania ja nie będę udzielał odpowiedzi. Myślę, mam nadzieję, że w tej dyskusji do czegoś wspólnie dojdziemy. I teraz właśnie, skoro zadajemy takie pytanie o przyszłość młodzieży, o przyszłość tych, którzy rozwijają swój potencjał, no to warto się zastanowić, do kogo w takim razie należy talent? Do kogo należy talent? Czy należy do tego swojego posiadacza? No to wydaje się, że jest jakby taka najbardziej naturalna odpowiedź, tak? Że talent no, należy do tego, kto go ma i społeczeństwu nic do tego, bo ja decyduję o tym, co zrobię ze swoimi uzdolnieniami, gdzie będę się rozwijał, jak będę pracował i tak dalej. Tak? To jest jedna odpowiedź, taka bardzo indywidualistyczna. No ale można też skrajną odpowiedź w drugą stronę sformułować, że talent jest własnością tylko i wyłącznie społeczeństwa. Tak? Przypominam, że tak żeśmy myśleli w czasach PRL-u, gdzie wyjazd z Polski chociażby no, po prostu zakrawał na cud. Nie było to praktycznie możliwe, żeby młody człowiek mógł rozwijać się gdzieś poza granicami. No były to przypadki bardzo, bardzo rzadkie. No, więc to jest ta druga skrajność, to, że my mamy prawo do tego człowieka, bo go wykształciliśmy. No, jest jeszcze taka właśnie opcja tego obywatela świata, czyli że do talentu ma prawo świat. Bez względu na to, gdzie ten talent się rodzi, w jakiej ojczyźnie, to tak naprawdę to planeta, świat, ludzkość, prawda, powinna ten talent, z tego talentu korzystać. No to są różne takie często skrajne tezy. Może dałoby się znaleźć jakiś złoty środek. Może dałoby się poszukać odpowiedzi na to pytanie trochę zbierającej po trochu te wszystkie poprzednie. No i wydaje się, że w związku z tym można byłoby pomyśleć o emigracji młodych ludzi w sposób taki rozsądny, mądry. Wydaje się, że tego procesu emigracji młodzieży, no raczej trudno będzie go zahamować. I na siłę się tego nie da zrobić. Też trzeba pamiętać, że w historii również nie brakuje przykładów, kiedy młodzi ludzie potrafili się bardzo mocno upomnieć o swoje powołanie, o swoją tożsamość. Weźmy chociażby przykład świętego Stanisława Kostki, który wbrew decyzji swojej rodziny podjął się emigracji, tak byśmy dzisiaj to nazwali, idąc za głosem swojego powołania, tego jak odczytywał wolę w tym momencie Boga w stosunku do jego osoby. No i wiemy, że w tej swojej decyzji był narażony na niezrozumienie właśnie ze strony rodziców. I też właśnie z tego powodu, gdy też moja córka zapytała, no właśnie, czy nie będziemy mieli nic przeciwko, jeżeli ona w tej Anglii będzie studiować, tak jak mówiłem, ostatecznie się skończyło na Warszawie, no ale czy nie będziemy mieli nic przeciwko, to ja wtedy przypomniałem sobie ten przykład, że to jest coś bardzo cennego, moje własne powołanie i moja własna decyzja. I wręcz jej powiedziałem, bądź jak Stanisław Kostka, po prostu jeżeli słyszysz coś w sobie, co jest dla ciebie jakąś ścieżką, to idź za tym, broń tego. No ale tak jak mówiłem, to także nie zahamujemy tego procesu, nie przytrzymamy tych dzieci za rękaw, ani za koszulę. I zresztą byłoby to przeciwskuteczne, bo im bardziej byśmy wywierali na nich presję, tym bardziej oni by chcieli robić po swojemu. I tak się zresztą dzieje. Ale za to myślę, że możemy spojrzeć na tą rzeczywistość opuszczenia kraju przez dzieci w takich kategoriach niekoniecznie ostatecznych. Czyli nasze starania powinny zmierzać do tego, taka jest moja teza, to jest moje zdanie i zapraszam do dyskusji. Powinny zmierzać nasze starania, już od najmłodszych lat zresztą, powinny zmierzać do tego, żeby dziecko niekoniecznie trzymać pod kloszem i pod zamknięciem w kraju czy w okolicy, ale żeby stworzyć mu taką motywację, taką podbudowę, żeby ono, wyfruwając z tego gniazda, chciało też do niego wracać i chciało z nim utrzymywać kontakt. Więc być może, że taką optymalną formą emigracji, do której możemy, znaczy może niekoniecznie namawiać, ale na którą możemy spojrzeć pozytywnie, to jest taka forma, w której młody człowiek jedzie po doświadczenie, jedzie po wiedzę, jedzie po być może nawet środki materialne, które z tymi właśnie zasobami wraca, bo chce, nie bo czuje przymus, ale bo chce i robi coś we własnej ojczyźnie i tutaj te talenty dalej pomnaża i ten dobrobyt rośnie. Czyli wyjeżdżam po to, żeby móc wrócić. To by było, wydaje mi się, bardzo, bardzo dobre i bardzo i bardzo pożądane dla nas jako rodziców. Co zrobić, żeby tak mogło być? Co my możemy zrobić? No, po pierwsze, trzeba sobie uświadomić, że my życia dziecku nie zaprogramujemy i dobre jest takie porównanie, być może nawet tutaj w tym miejscu też już je przywoływałem, ale warto wracać do niego. Mianowicie, że w pewnym momencie, gdy dziecko staje się dorosłe, to rolą rodzica jest rola rodzica jest taka podobna do roli trenera drużyny, powiedzmy piłkarskiej, czy drużyny koszykarskiej, jakikolwiek sport sobie wyobrazimy. Miejsce trenera jest poza linią autową boiska. Trener oczywiście utrzymuje z drużyną kontakt, zagrzewa do walki, naradza się, robi zmiany, prawda, przekazuje pewne strategie, ale nie może zagrać za tą drużynę meczu. I tak samo my jako rodzice w pewnym momencie znajdujemy się w tym sensie takim pozytywnym na aucie, i natomiast mecz rozgrywają nasze dzieci, bo każdy może przeżyć tylko swoje życie. My za nikogo, przepraszam, za nikogo tego życia nie przeżyjemy. I na pewno nie zrobimy tego za nasze dzieci. Ta świadomość powinna do nas docierać stopniowo. Im dziecko staje się bardziej dojrzałe, czy wchodzi w wiek na przykład dorastania, wiek nastoletni, potem dalej matura, studia. Musimy już mieć świadomość, że powoli nasza rola się zmienia i teraz coraz bardziej już to dziecko na własną rękę, na własną odpowiedzialność podejmuje decyzję i przeżywa życie, swoje życie. Ale co możemy zrobić? Czy możemy coś zrobić, żeby dziecko chciało wrócić? Właśnie. Więc tak, takich kilka może sugestii. Może ktoś z Państwa będzie chciał dołożyć swoje, a może też z tych skorzystać. Więc pierwsza taka myśl to dbaj o odpowiednią temperaturę uczuć w Twoim domu. Okazujcie sobie nawzajem przywiązanie i serdeczność, rozmawiajcie o emocjach, bądźcie blisko. A dlaczego? Dlatego, że tym, co okazuje się, że najbardziej skłania młodych ludzi do powrotu, tak mówią też statystyki, to jest tęsknota za krajem, za rodziną. Czyli ten element emocjonalny, osobisty, element związany z relacjami, z rodzinnością, jest najczęstszym powodem, dla których młodzi ludzie, młodzi czy już później trochę starsi, wracają do kraju. I dlatego te więzi są tak szalenie ważne. Możemy o nie dbać praktycznie od urodzenia dziecka. Od momentu, kiedy mamy tą świadomość, że te relacje to jest jego ojczyzna. Czyli jego ojczyzną jest miłość w rodzinie. Tak to można, nie wiem, czy niezbyt patetycznie, no, ale tak rzeczywiście jest, nazwać. Czyli miłość jest ojczyzną dla tego dziecka. Ona w nim ma rosnąć i wówczas, gdy kiedyś właśnie jako dorosły będzie się zastanawiał, gdzie spędzić swoje życie, to właśnie ta ojczyzna w sercu będzie mu coś podpowiadać. Gdy dziecko dojrzewa, właśnie starajmy się być mniej rodzicami korygującymi, a coraz bardziej takimi rodzicami przyjaciółmi. I chodzi o to, żeby dziecko nam zaufało. Jest taki moment, w którym rodzic jest właśnie takim trochę bardziej mentorem, trenerem, daje dziecku wyzwania, zadania, ale w pewnym momencie powinien przejść na pozycję przyjaciela. I wtedy ta więź i to zaufanie będzie trwałą rzeczywistością, która pozwoli dziecku chcieć po prostu utrzymywać kontakt z rodzicami. Nie tylko ze względu na powinność, no bo tak, tak się powinno, tak, opiekować rodzicami, czy być z nimi, utrzymać kontakt, ale po prostu dziecku się będzie chciało być z tym rodzicem, ponieważ zawsze się chce być z kimś, kto jest dobrym przyjacielem, z kim się znajdzie wspólny temat, z kim będzie się potrafiło wspólnie spędzać czas. To jest ten etap właśnie już dojrzewania, gdy człowiek dorośleje młody, powinien znaleźć coraz bardziej w rodzicu taką przyjaźń. Dalej, co jeszcze mogę zaproponować? Od maleńkości staraj się dbać o zdrowe wychowanie patriotyczne. Co mam na myśli, mówiąc o takim zdrowym wychowaniu patriotycznym? Zdrowym, czyli po prostu naturalnym. Żeby ten patriotyzm polegał na czynieniu pewnych również symboli, ale takich, do których jesteśmy przekonani. A więc celebrujmy razem święta narodowe. Okazujmy szacunek do symboli, takich jak flaga, jak godło. To nie są rzeczy, których się trzeba wstydzić. Dlaczego, gdy widzimy na amerykańskich filmach, jak młodzi ludzie śpiewają, powiedzmy, narodowe hymn czy pieśni z rękami na sercu, gdy widzimy powiewającą amerykańską flagę, z której wszyscy czują się dumni. Dlaczego się z tego nie śmiejemy, nie wstydzimy się tego i nie myślimy, Boże, co za nacjonalistyczny, straszny, szowinistyczny kraj ten Ameryka. Nie, no po prostu to nas buduje, tak? No to spójrzmy w ten sposób również na siebie. Spójrzmy również na naszą ojczyznę. Ona ma też duży, ogromny potencjał tego, żeby być kochana. I rodzice mogą tą miłość do ojczyzny po prostu niejako wszczepić w dziecko. Nie mówiąc długich wykładów o patriotyzmie, nie zanudzając ich lekcjami narodowej historii, ale po prostu pokazując to w czynach. I zapraszając do tego dzieci. No właśnie, może i teraz wprowadzać dzieci w kulturę i historię też swojego narodu. Książki nawet, które czytamy przed zaśnięciem, mogą uczyć przywiązania do pięknej polszczyzny. Niech dziecko chłonie polskość nie tylko w szkole, ale też podczas rodzinnych wypraw, na przykład do muzeów, do galerii, do kina, a nawet w trakcie rodzinnego kibicowania przed telewizorem. Kochani, siedzisz z dzieckiem przed telewizorem, kibicujesz polskiej drużynie, razem krzyczycie, wzruszacie się, albo załamujecie ręce, jak znowu nam nie wychodzi, ale to są takie elementy, kropelki, przez które w dziecku odkłada się ta tożsamość, utożsamianie się z tym konkretnym narodem, z tą konkretną ojczyzną, z tą kulturą, z tym językiem, z hymnem narodowym, z tymi cechami, które wyróżniają Polaka od innych nacji. A więc to wprowadzanie w kulturę na różne sposoby. Dalej, dbanie o tradycje rodzinne, do tego też zachęcam, zwłaszcza gdy jest okazja do takich spotkań w szerszym gronie, międzypokoleniowych. Niech twoje dzieci odczuwają przynależność do szerszej grupy bliskich sobie osób. Niech doświadczą zakorzenienia. Jest wspaniałą tradycją organizowanie różnych ogromnych, nieraz liczebnie, ale to nie muszą być bardzo duże zjazdy rodzinnych, ale wszelkie zjazdy rodzinne, wszelkie polskie zwyczaje, dzięki którym właśnie my widzimy, że jesteśmy Polakami. I te zwyczaje, które realizujemy w gronie szerszej rodziny, wielopokoleniowej. To buduje właśnie to poczucie przynależności dziecka, to buduje to zakorzenienie. A propos zwyczajów, to przypomniała mi się jedna anegdotka. Kiedyś pracowałem w szkole jako nauczyciel i nauczycielką angielskiego była pani, która świeżo wróciła z kilkunastoletniej emigracji w Anglii. No i opowiadała, jak wyglądała pierwsza Wigilia w Anglii właśnie, gdzie zaprosiła wszystkich swoich tych brytyjskich przyjaciół, bo chciała pokazać, jak Polacy przeżywają Wigilię. No i nakryła 12 potraw na stole, na talerzu. Ułożyła opłatek. No, poszła jeszcze do kuchni, żeby barszczyk dogotować. Wraca z kuchni, patrzy, a opłatek zniknął. Przerażona, dziwi się, co się stało. No i słyszę, że bardzo dobre te krakersy były, tylko takie może trochę za słone, nie? No i w tym momencie ona poczuła, że jest Polką. Znaczy, w tym sensie, że jest coś, czego ktoś inny nie może zrozumieć. Bo właśnie nie urodził się tutaj w tym miejscu, nie urodził się w Polsce i nie kultywuje tych właśnie zwyczajów. A więc jeśli nasze dzieci w to są wprowadzane, jeśli kojarzy się to dzieciom z czymś miłym, sympatycznym, wzruszającym, no to te wspomnienia później będą procentować. Będą procentować tym przywiązaniem do rodziny i do ojczyzny. No i oczywiście w drugą stronę, jeżeli nasze wigilie czy nasze śniadania wielkanocne będą polegać na tym, że będziemy siedzieć i utyskiwać na przykład, jak to nam jest źle, jak to źle jest też w kraju, w Polsce, bo coś tam, bo to mi się nie podoba, a tam to nie. A nie daj Boże, jak się okaże, że członkowie rodziny są sympatykami różnych grup politycznych. W tym momencie już mamy sprawę załatwioną. No i dziecko się wcale wtedy nie czuje dobrze w takich kontekstach świątecznych. Bo święta mu się kojarzą wówczas z czymś ciężkim i wcale nie takim przyjemnym. A więc te tradycje rodzinne. Dalej. Na ile możliwe, zachęcam, żebyśmy wdrażali dzieci w takie zaangażowanie społeczne. Właśnie w momencie, gdy one zaczynają dorastać, potrzebują czegoś takiego jak wolontariat, jak przynależność do jakiejś organizacji, na przykład harcerstwa. Sami powinniśmy być przykładami dla nich takich społeczników, którzy troszczą się o losy najbliższej okolicy, regionu, kraju, którym to nie jest obojętne. No bo w ten sposób też po prostu wprowadzamy dziecko do krwiobiegu życia społecznego w kraju. W taki adekwatny i ciekawy dla niego, w takiej adekwatnej i ciekawej dla niego formie. Następnie właśnie, odpowiedzialność obywatelska, jak już ten wątek poruszyłem. Możemy przecież uczyć własnym przykładem tego współuczestniczenia w życiu. Właśnie w obywatelstwie. Więc możemy zabierać dzieci na wybory. Mogą razem dla zabawy, nie mają prawa wyborczego, ale mogą przecież wrzucać te głosy do urny. To może być jakieś rodzinne właśnie takie nawet święto, tak? Święto, w którym uświadamiamy dziecko zupełnie znowu nienachalnie, ale skutecznie, bo ono widzi wtedy nasz przykład i ten nasz entuzjazm. Uświadamiamy dziecku, że jest obywatelem, że to obywatelstwo wiąże się właśnie z tym oto konkretnym krajem. No i dalej. Gdy rozmawiasz w domu o polityce, tutaj uwaga, to jest bardzo ważne, okazuj kulturę dialogu. Nie każde niezadowolenie musimy wyrażać przy dzieciach. Za wszelką cenę starajmy się unikać malkontenstwa i takiego bezproduktywnego wieszania psów na różnych ludziach, na mediach, na politykach. Unikajmy brzydkich epitetów. Dbajmy o język. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że wyobraźmy sobie, że te nawet jeżeli one są słuszne, te uwagi jakby negatywne na temat, nie wiem, władzy, czy opozycji, czy jakichś innych jeszcze sił, czy ugrupowań, czy nie wiem, czy mediów. Jeżeli wypowiadamy to w sposób negatywny i to umacniamy w dziecku takie poczucie, że w tym kraju nie jest fajnie. Że w tym kraju, tak, że, chociaż my nawet możemy mieć to jako manierę, tak? My na przykład nie myślimy tak na poważnie, że ta Polska jest taka do niczego, ale, no ale przyzwyczailiśmy się narzekać. To jest właśnie malkontentstwo. I w tym momencie nam się wydaje, że to jest tylko taka sobie narzekanie, a dziecko to odbiera. Odbiera te wszystkie negatywne słowa i potem dziwimy się, że ono nie chce w tym kraju być. I potem dopiero otwieram oczy dziecka, ale przecież my tu sami zostajemy rodzice. No tak, ale tato, mamo, przecież cały czas mówiłaś, że tutaj po prostu nie ma sensu żyć, że gdybyś miała możliwość, to byś się pierwsza stąd wyprowadziła. No i wtedy dopiero się gryziemy w język, ale to już jest często za późno. A więc tak, mówmy dobrze o Polsce, tak? Mówmy dobrze o swoim kraju. I to, żeby było jasne, to nie oznacza żadnej propagandy sukcesu, to nie oznacza tego, że jesteśmy zwolnieni z krytycznego myślenia. Wręcz przeciwnie. Powinniśmy dawać też przykład dzieciom tego, że mamy niezależne poglądy, że śledząc na przykład przekazy medialne, my nie przyjmujemy wszystkiego bezkrytycznie, ale mamy swój pogląd i też trzeba pozwalać dzieciom wypowiadać te poglądy i uczyć je argumentować. Dlatego, że to, jeśli tego nie uczynimy, no to też stworzymy pewnego rodzaju fikcję. I w pewnym momencie dziecko się połapie, że to tylko tak wydaje się, że wszystko jest takie piękne. Nie, życie w żadnym kraju na świecie nie jest łatwe. Jest takie przysłowie, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Ale prawda jest i właśnie prawda jest dokładnie przeciwna, że my możemy poprzez własną decyzję, własny wysiłek też spowodować, że w tym miejscu, gdzie jesteśmy, staje się dobrze, albo staje się przynajmniej choć trochę lepiej. Także kultura dialogu, bardzo, bardzo ważna rzecz. Nie burzmy autorytetów. Nawet jeżeli mamy dużą wiedzę na przykład o różnych brudach, jakichś aferach, czy jakichś słabościach ludzi u władzy, czy autorytetów, czy kościelnych autorytetów, tak, to trzymajmy ten język na wodzy, żeby dziecko nie łapało tego negatywizmu, nie łapało tego tego totalnego malkontentstwa, niezadowolenia. No właśnie, więc, ale dyskutujcie z dziećmi o tym, co się dzieje wokół. Dawajcie im prawo do własnych ocen. I też trzeba pamiętać o tym, że dziecko, gdy jest czasem radykalne, wypowiada coś bardzo rewolucyjnego, to ma w pewnym sensie do tego prawo, dlatego, że jest na takim etapie rozwoju. I w związku z tym też nie wszystko musimy też traktować śmiertelnie poważnie i bać się, że nasze dzieci się zdemoralizują, jeżeli na przykład, nie wiem, sympatyzują z jakimiś nawet ugrupowaniami, czy z jakimiś zjawiskami, które są wbrew naszym przekonaniom. Nie wpadajmy w panikę. Jeżeli budujemy tę miłość, budujemy te relacje, to budujemy właśnie ojczyznę dla naszego dziecka, do której będzie chciało wrócić. Na koniec jeszcze tylko kilka takich statystycznych powodów, dla których ludzie opuszczają w ogóle kraj. I to też jest dla nas chyba ważne, żeby wyciągnąć wnioski dla profilaktyki. Więc na pewno wyższe zarobki tutaj niż w Polsce. Tego jakby bezpośrednio my nie zmienimy. Wyższy standard życia, ale też możliwość podróżowania i zwiedzania świata. Lepsze warunki socjalne, lepsze perspektywy rozwoju zawodowego, adekwatna praca do wykształcenia, której w Polsce brakuje, korzystniejszy system podatkowy, bardziej przyjazna administracja publiczna. Na to chciałem zwrócić uwagę. To jest szalenie, szalenie ważne w naszym codziennym życiu. My się przyzwyczailiśmy do tego, że administracja często traktuje nas jak petentów, jeszcze nadal jak potencjalnych oszustów, złodziei i miota w nas różnego rodzaju wezwaniami i rozkazami. Tak? Tymczasem można ładnie współpracować i można traktować obywatela jak kogoś bliskiego. Pamiętajmy o tym, że na klimat tego, jak jest w Polsce, mamy wpływ każdy z nas i to w każdym momencie naszego życia, czy w pracy, czy właśnie w życiu społecznym, czy w biurze, obsługując powiedzmy mieszkańca czy obywatela, mamy wpływ na klimat tego, jak jest w kraju i czy młodzi ludzie będą chcieli do niego wracać. Czego nam wszystkim życzę.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest doktor habilitowany Grzegorz Grochowski. Dziś mówimy o tym, co to się dzieje, dlaczego tak się dzieje, że dziecko opuszcza kraj. Zapraszam Państwa do kontaktu z nami telefonicznie dla słuchaczy z Polski Północnej. Numer telefonu 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56 dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz przez internet na Facebooku, na fanpage'u audycje dla małżonków, gdzie jest nasze zdjęcie ze studia i pod zdjęciem można pisać pytania, komentarze.
Just like the sea, no one possesses you, and no one can go down to the deepest side of you. Just like
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:16. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dziś mówimy na temat, gdy dziecko opuszcza kraj. Naszym gościem jest doktor habilitowany Grzegorz Grochowski. I odbieramy telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
To rewelacyjna naprawdę audycja. Dzwoni Alina z diecezji wrocławskiej.
Witamy Pana.
Mówi się, że młodzież, dzieci, to są leniwe i nawet jak mają 40 lat, to lubią siedzieć w rodziców kieszeniach, a po co rodzice im dadzą. A w naszej rodzinie, w mojej rodzinie jest takie dziecko, które już mając 17 lat szukało pracy. Pracy i to poszukiwanie świata i tak dalej. 18 lat, matura. Wszyscy jej mówili, kobieto, o już pracowała i tu i tam. I mówi tak, przecież matura jest. No ale ten, no zdasz czy nie zdasz? Zdam. Wszyscy mówili, słuchaj, zdasz, ale chyba między pracą, jak będziesz miała wolną przerwę. Nie martwcie się, ja zdam. Rzeczywiście, zdała. Poszło, wszystko. Nikt jej się nie sprzeciwiał. Dziecko pracoholik. No i po jakimś czasie oczywiście pojechała do pracy do Wrocławia. Wyprowadziła się, pracowała, bo to bez pracy żyć nie może, bez poznawania nowych ludzi, nowych przygód, nowego tego. I w pewnym momencie, po jakimś tam czasie dzwoni do mnie i mówi tak, z pracy mnie wyrzucili. Ja mówię, coś narozrabiała. Nic. Doliczyli się, że za długo pracowałam. Mam 1,5 miesiąca urlopu. Ja zwariuję, co ja bez pracy będę robić. Powiedzieli, że mam godziny, nadgodziny i tak dalej, że urząd pracy się ten, mam się w pracy nie pojawiać. Ja tak długo nie myśląc mówię, słuchaj, ja była w Londynie, a w Londynie mam siostrę. Ja mówię, no, ty musisz odpocząć w końcu. Jedź do siostry, ja do niej zadzwonię, 1,5 miesiąca czasu odpoczniesz, wypoczniesz i tak dalej. I rzeczywiście tak się stało. Pojechała i miesiąc była cisza. No i w końcu dzwoni do mnie, ja mówię, no i co, wypoczęłaś, zobaczyłaś Oxford, Cambridge, Londyn zwiedziłaś, przypomniałaś sobie, gdzie byłaś, co robiłaś i tak dalej. Nie! Znalazłam pracę taką samą, to samo robię, co w Polsce, tylko 5 razy drożej. Ja nie wracam. No myślałam, że zemdleje i cała rodzina też. I to trwa już 3 lata. Była, odwiedziła nas 3 razy. Nie wracam, bo tam robię to samo, co tu, ale 5 razy drożej. No i proszę, jakie są dzieciaki? No, kochane, cudowne, wolna dziewczyna, świata pragnąca. Także to jest jeden z tych punktów, dlaczego opuszczają Polskę. I mam dla siebie, dla własnej siebie, mam wyrzuty sumienia. Przecież ja ją na urlop wysłałam, nie do pracy. No, szczęść Boże, tym się chciałam podzielić. Wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże, Pani Alina.
No, bardzo dziękujemy, bo tutaj pojawił się taki właśnie fajny, dobry, pozytywna, że tak powiem, atmosfera i pogoda ducha, także niewątpliwie jest tutaj jakaś forma takiego cierpienia czy trudu, ale z drugiej strony widzę, że pani potrafi to pięknie przyjąć i też, no, 3 lata to jeszcze nie jest tak dużo. Jeszcze się może zmienić.
Jeszcze na razie tylko pracuje, ale jeszcze całe życie przed nią, bo praca to nie jest wszystko, nawet będąc pracoholikiem. W końcu człowiek zatęskni za bratnią duszą i szuka drugiej połówki swojej. I wtedy może się wszystko zmienić. Odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Iwona z diecezji poznańskiej.
Szczęść Boże, Pani Iwono.
Chciałam się podzielić takimi moimi przemyśleniami na temat dzisiejszej audycji, ponieważ to, co powiedział pan docent, jest takie dla mnie oczywiste i takie bliskie, bo sama z mężem jesteśmy rodzicami dwójki dorosłych dzieci, które zaraz po studiach i syn, i potem córka wyjechali za granicę, mieszkają w Europie. I wtedy, 10 lat temu, jak mój syn właśnie podjął taką decyzję, że no oczywiście po skończonych studiach z dobrą znajomością kilku języków obcych, uważał, że będzie się realizował zawodowo i większe szanse rozwoju ma, będzie miał jednak mieszkając za granicą. I ja tak te 10 lat temu to dosyć trudno mi było to zaakceptować. Potem po 3 latach taką samą decyzję podjęła córka. I ja mogę powiedzieć, że te 10 lat upłynęło. Patrzę na ich rozwój zawodowy, rozwój taki osobisty i rodzinny. Syn założył rodzinę, synowa jest oczywiście Polką z tego samego miasta, z którego syn pochodzi. Mam dwoje wnuków, dwóch chłopców. I jak na nich patrzę, jak patrzę, jak bardzo dbają o takie wychowanie i religijne. Chłopcy chodzą do katolickiej szkoły i język polski jest tam tak pielęgnowany, w domu się wyłącznie mówi w języku polskim, a ich język taki codzienny też język francuski. I chłopcy mają, starszy wnuk ma 7 lat, młodszy dużo. I historią się interesują Polski. I do polskiej szkoły też chodzi mój wnuczek. Przyjeżdża tutaj bardzo często i wiele osób, które pierwszy raz ma z nim do czynienia, nie chce wierzyć, że jest to dziecko urodzone i mieszkające za granicą, ponieważ tak doskonały jest język polski, jego i wiedza o Polsce, o kulturze, o historii. No i tak nieraz sobie myślę, no właśnie jak ja to przeżywałam 10 lat temu, wydawało mi się to takie, no taka pustka została tych dzieci tak daleko. A teraz jak właśnie widzę, jak właśnie świat się skurczył, jaki my mamy codzienny kontakt, to właśnie tak, nie wiem, ojciec chyba powiedział, że zostają komunikatory, ale te komunikatory to jest bardzo dobry wynalazek, ja tak uważam. W okresie pandemii ja codziennie godzinę między 13 a 14 mogłam poświęcić, siadając przed ekranem komputera, na czytanie książek moim wnukom. Także, że właśnie już nie odczuwam tak tej odległości. My jesteśmy tam też od czasu do czasu, bo raczej częściej dzieci przyjeżdżają tutaj do nas, do Polski i właśnie nie ma miesiąca, kiedy my byśmy się nie widzieli. Wakacje też, część wakacji tutaj spędzają wnuki z dziadkami jednymi i drugimi. Więc i wiem w tej chwili, bo wtedy tego tak nie odczułam i nie wiedziałam, że nie mieliby szans w Polsce na taki rozwój zawodowy i syn, i córka. Córka nie założyła rodziny, jest jeszcze młodą osobą, także tu trochę mniej mówię o córce, ale myślę, że nasi mają ogromną satysfakcję, że są w tym miejscu, w którym są. Myślę, że są bardzo dobrymi ambasadorami Polski. I syn, i córka. I są tak właśnie, nie wiem, czy to na syn, wiem, żeby mieści takie pewnie wychowanie w domu i takie wzorce, ale oni, będąc za granicą, jeszcze bardziej zależy im na tym, żeby Polacy, żeby Polska były bardzo dobrze odbierane To tyle może takich refleksji na ten temat, jak dzieci opuszczają Polskę. Bóg zapłać serdecznie.
Bóg zapłać, pani Iwono.
Bardzo dziękuję również. Kolejne budujące świadectwo. I tutaj to, co usłyszałem w tej wypowiedzi pani Iwony, to przede wszystkim taka duma z rozwoju własnych dzieci i kolejnego pokolenia, tak, wnucząt. Czyli pewnego rodzaju widać, jakie priorytety jakby wychowawcze i w ogóle jakie priorytety życiowe pani stawia. Mówiąc to, że nie było łatwo, zwłaszcza na początku, to wszystko jakoś przyjąć, zaakceptować, zrozumieć, ale przebija się ostatecznie to, że widzi pani to szczęście jakby, czy ten rozwój potencjału swoich dzieci i to daje pani tą siłę. To jest niewątpliwie niesamowite świadectwo. Też tutaj bardzo przychylam się do tego stwierdzenia, żeby nie unikać tych właśnie komunikatorów, bo w sumie właśnie one po to są, żeby pozwalać łagodzić może tę odległość, żeby powodować, że wiemy o sobie dużo, że możemy na bieżąco się aktualizować wiedzę o tym, co się u nas dzieje. Świetny przykład, że czyta pani książki wnukom przez internet. No coś fantastycznego. Ja wiem, że teraz ludzie potrafią gotować razem wspólnie, będąc czasami gdzieś w dwóch różnych krańcach świata. I różne takie formy, w których się skraca ten dystans. Oczywiście nie zastąpi to bezpośrednich spotkań, dlatego też wspaniałe jest to, że się widujecie i to, że utrzymujecie ten kontakt, także ten niewirtualny. A ta uwaga o tym, że właśnie młodzi ludzie stają się ambasadorami tych wartości kulturowych, w których byli wychowywani, to jest niesamowicie, również zasługuje na ogromny szacunek. I tu widać, że to, co państwo jako rodzice inwestowaliście w dzieci, to teraz przynosi te efekty. Pięknie, dziękuję bardzo.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i szanownego pana doktora. Zwłaszcza, że temat jest bardzo ciekawy.
A kogo witamy?
Chciałbym troszeczkę z innej beczki, bo na bazie autopsji swojego życia, gdyż mam piątkę dzieci, i dzięki modelowi wychowania wspólnie z żoną, całkowitemu, bezwzględnemu poświęceniu i wychowaniu w wierze, dużo, owszem, od kołyski, że tak powiem, czytaliśmy dzieciom na głos. Także starsi nawet podsłuchiwali później tego, co młodszym czytaliśmy, tak głowy gest. I powiem tylko jedno, że my swoje życie poświęciliśmy wychowaniu dzieci, nie swoim ego, to tak jakbyśmy rzucili kotwicę i głównie na tym się skupiliśmy. Nie dlatego, że mogliśmy być za granicą, bo ja miałem fajne propozycje, odpuściłem sobie i uważałem i dzieciom to wpoiłem, że też można tu kraj budować, nie tam, gdzie łatwo, ale i stąd, że tak powiem, komunikować się z całym światem. I chłopaki, i w ogóle wszystkie, tylko jeden syn był na krótko w Anglii, tam zarobił trochę, wrócił i tu świetną pracę ma, pokazał, co potrafi. Natomiast pozostali świetnie sobie radzą, pracują w Polsce, w zagranicznych firmach, mając bardzo piękne zarobki, i po prostu pokazali, co potrafią. Ja do tego zawsze im powtarzałem, że jeśli orłem się urodziłeś, nie bądź kurakiem, prawda? I trzeba pływać, nauczyć się pływać na głębokiej wodzie i przede wszystkim swoją pracą uświęcać i wspomagać kraj.
Tak, ojczyzna
swoja. W zasadzie tyle. No, co będę ględził długo. W każdym razie uważam, proszę ojca i doktora, że model i sposób wychowania tradycyjnie.
Tak. A pana imię możemy znać?
Krzysztof z północnej Polski.
Tak, dziękujemy panie Krzysztofie.
Także szczęść Boże, pozdrawiam jeszcze raz wszystkich i za ciekawy program serdecznie dziękuję. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Dziękujemy również. Jeśli jesteś orłem, to nie zachowuj się jak kura, tak?
Mm-hmm.
Tak, to taka męska wypowiedź. Też dziękujemy, że właśnie to jest takie spojrzenie ojca, stawiającego wyzwania swoim dzieciom i potrafiącego odczuwać z tego powodu dumę, że te dzieciaki stawiają sobie coraz wyżej poprzeczkę. To jest piękne. To jest absolutnie to, co można byłoby doradzać i o czym można byłoby marzyć w przypadku każdego rodzica. Powiem swoją taką refleksję. Moje córki w tej chwili właśnie są na etapie już takiego krystalizowania swoich planów życiowych i wprost mówią o tym, że w tych planach może znaleźć się długotrwała właśnie emigracja. Z tego jedna z moich córek już bardzo konkretnie widzi kraj, w którym chce żyć, chce się rozwijać. Nie jest to na drugiej półkuli, na szczęście, więc da się jeszcze w miarę szybko tam dotrzeć. I powiem tak, etapy akceptacji były różne. Na początku była trudność polegająca na tym, że na taki syndrom takiej troszkę kwoki, czyli trzymania te dzieci gdzieś w pobliżu, żeby w razie czego coś było, żeby im można było pomóc, żeby one mogły pomóc. Ale później dojrzewałem do tego, żeby zrozumieć, że tak jak powiedziałem to już wcześniej, że to nie jest moje życie, to jest ich życie i ich potencjał. I wierzę, że będą go też rozwijać, gdziekolwiek zadecyduję.
Przypomnę telefony do studia 56 655 23 55 oraz 56 655 23 56.
À toi la fille qui me rend si du récit tendre. J'aime parler quand je suis barré, je veux rien entendre. Quand j'ai le cœur sourd, quand j'ai le cœur lourd, de pluie de peine, elle a me trempé dans de l'acier. Quand je suis paumé, que tout m'enchaîne. J'ai parfois l'âme prise dans des filets qui me tourmentent. J'ai parfois. Me demande comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète. Je te répondrai ça va, ça va, ça va comme ci, comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. À toi l'ami, le seul homme qui m'a tenu la main. Quand tous les jours je m'en faisais pour. Et lendemain, toi dont je sais que même blessé, t'es toujours là pour me porter, pour abréger ma peine jusqu'à ce que je sois léger. J'ai parfois l'âme en crise, ma joie de vivre qu'on me la rende. Mon bonheur me méprise, et si ce soir me demande comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète. Je te répondrai ça va, ça va, ça va comme ci, comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain.
ce que j'ai parfois négligé, peut-être un peu libre, pour pas déranger, moi le naufragé, sur mon bateau ivre. J'ai pas de bouée, pas de feu de détresse, je suis pas doué pour les caresses, mais si jamais vous me demandez quand tout me blesse, comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je vous répondrai ça va, ça va, ça va comme c'est comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête, mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va. Ça va comme c'est comme ça. Les biens rêvants que je bois en vain n'ont pas le goût de la tête. Personne qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va.
Doktor habilitowany Grzegorz Grochowski jest naszym gościem. Temat, gdy dziecko opuszcza kraj. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Barbara z województwa świętokrzyskiego się kłania.
Witamy panią Barbara.
Bardzo ciekawa audycja. Tylko boję się, że ona nie idzie w kierunku, w którym powinna moim zdaniem iść i w którym to kierunku myślę, że gospodarz zamierzał tą audycję poprowadzić. Bo mi się wydaje, że w tej audycji nie chodzi o nie powinno chodzić o akceptację naszych dzieci, które usadawiają się za granicą, tylko o pokazanie im, że świat jest piękny, ale dom jest jeden. Matek i ojców są miliony, ale ta prawdziwa moja matka jest jedna i mój ojciec jest jeden. I moi bracia i siostry są tu. I dom jest jeden. Żeby najpiękniejsze były domy sąsiadów, to mój jest dom dla mnie najważniejszy pod każdym względem. I wydaje mi się, sama mówię to z autopsji, bo spędziłam na świecie w Stanach 25 lat, ale to głównie dlatego, że w Polsce były takie warunki, że nie można było dostać pracy w Warszawie, jak już się miało zawód, ani zameldowania, ani mieszkania i człowiek musiał uciekać. Niemniej jednak otrzeźwienie dzięki mądrej babci mojej, która cały czas pilnowała mojego powrotu i doczekała się. Wróciliśmy do Polski i muszę powiedzieć, to był najlepszy ruch w naszym życiu. Myślę, że gdybym była teraz młoda, to bym owszem pojechała, ponieważ świat jest właśnie dlatego, że świat jest otwarty, że są te komunikatory. To nie ma żadnego znaczenia, jakie to są komunikatory, proszę Państwa, bo mózg jest jeden, myśli są jedne i serce jest jedno. I to powinno być nasz najwyższy, najlepszy komunikator. Tu nie chodzi o speed, o szybkość, tylko chodzi o prawdę. My musimy dbać o własny dom, musimy dbać o własne przedsiębiorstwa, o własny kraj, o naszą przyrodę, o nasze bogactwa i o naszą kulturę. Nawet wydaje mi się, że dobór tej piosenki, którą przed chwileczką słyszeliśmy, bardzo ładna pioseneczka, ale to nie jest nasza pioseneczka. A chciałam Państwu powiedzieć, że kultura polska ma tak niesamowite bogactwa, jeśli chodzi o kulturę muzyczną. Wiem, bo studiowałam muzykę przez 17 lat. Że warto ją pokazywać i utwierdzać nasze dzieci w przekonaniu, jak bogata jest nasza muzyka. Obawiam się nawet, że gdyby tak się wzięły uczciwie za studiowanie, to by doszły do wniosku, że jest to najbogatsza muzyka na świecie, tak jak kiedyś naukowcy doszli do wniosku, że język polski jest najbogatszym językiem wszystkich języków świata. To jest wszystko do udowodnienia naukowo. Niemniej jednak wydaje mi się, że naszym celem nie może być, żeby nasze dzieci służyły jako obywatele drugiej kategorii, gdziekolwiek nie będą. Będą to zawsze, proszę Państwa, obywatele drugiej kategorii. Wiem, bo byłam to i przeżyłam, mimo że starałam się nie być tym obywatelem, ale życie tam, ponieważ tak świat jest ułożony, że każdy dba o swój dom, a my nie wiadomo z jakiego powodu dbamy o cudze domy, zamiast dbać o swój dom. A nasz dom jest naprawdę super i mi się wydaje, że rolą rodziców, a przede wszystkim dziadków, starszych pokoleń, które nie używają swojego autorytetu, moim zdaniem wystarczająco, jest pokazywanie, jakie mają wspaniałe swoje korzenie i że o te korzenie powinny dbać, bo jak ci, to do nas powinni przyjeżdżać, inne narody się od nas uczyć, a nie my do nich. Nie potępiam oczywiście nikogo, każdy ma swoją własną drogę. Mam tylko nadzieję, że kiedyś te wszystkie cudowne dzieci i wnuki mieszkające w obcych krajach zapominające o swojej rodzinach, nie mające okazji dbać o swoje rodziny i o swoją kulturę, otrzeźwieją i wrócą do swoich obowiązków. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Audycja była jest super ciekawa. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję.
Dziękujemy Bogiem. Pani Barbaro. No więc nasze audycje dla małżonków i rodziców jako właśnie wychowawców młodego pokolenia mówią o tym, jak wychowywać, żeby dziecko wzrastało w wierze, w prawdzie i również, żeby chciało wybierać te wartości, które my wyznajemy. Z tym, że ta audycja dzisiejsza mówi o pewnym fakcie. Gdy dziecko opuszcza kraj, czyli po prostu to nie zależy w tym momencie od takiego czy innego rodzica, jeżeli dziecko już jest na tyle dorosłe, wykształcone, że po prostu mówi do widzenia, wyjeżdżam. I właśnie jeżeli te więzi między nami a dzieckiem nie były wystarczająco głębokie, bo z jakichś powodów zaniedbaliśmy to, no to teraz mamy efekt taki, że dziecko jest za granicą, na przykład nawet nie za bardzo pali się, żeby często komunikować się, żeby przyjeżdżać, bo po prostu tam nikt po głowie nie jeździ. Więc to wszystko zależy od tego, jak wychowaliśmy, prawdę powiedziawszy. Czy pan coś doda?
No tutaj się chciałem odnieść, tak jakby starałem się słuchać bardzo uważnie tych refleksji pani i wyczułem w nich taką dużą dozę takiego no gorącego, można powiedzieć, patriotyzmu, też wypływającą jednakowoż też, jak pani sama przyznała, z tych 20 paru lat mimo wszystko spędzonych za granicą, prawda? Więc być może, że trzeba czasem po prostu właśnie gdzieś od tego gniazda odlecieć, żeby później chcieć do niego wrócić. Tutaj, no, tak jak mówię, słuchałem ducha tego, co pani chciała przekazać, tego, co pani mówiła sercem. Natomiast, no, nie zgodziłbym się, że jesteśmy pępkiem świata jako naród i że inni się powinni tylko od nas uczyć, a my to już jesteśmy mistrzami świata. Jednak troszeczkę chyba nam do tego brakuje. Tutaj pozwolę sobie jednak zalecić nam wszystkim pokorę. Mamy też się czego od innych uczyć, a oczywiście nie umniejszając własnej dumy. Również chciałem podziękować za tą piękną francuską piosenkę.
I odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi mi Jan z Warszawy. Ja chciałam jeszcze jedną historię opowiedzieć, optymistyczną, że moje wnuki wróciły po studiach w Anglii do Polski i są bardzo szczęśliwe z tego powodu, mimo że tam już od gimnazjum, bo mają ojca Anglika, ale mieszka w Polsce. I były przygotowywane do tych studiów w Anglii. Momentalnie dostali pracę, dlatego że no, skończyli dobre uniwersytety. Są wynagrodzeni w taki sposób, że są zadowoleni. No ale dla mnie, dla babci, najważniejsze jest to, że powiedziała mi babciu, nasze serce jest w Polsce. Więc ja specjalnie jakoś tam nie używałam słowa patriotyzm, ale jednak moje wychowanie, bo często się z nimi nie widywałam, widocznie w tym kierunku poszło, że uważają Polskę za swoją pierwszą ojczyznę. Tu się zresztą urodzili i są obywatelami Polski, ale mają również obywatelstwo angielskie. Także bywają i takie historie, bardzo szczęśliwe dla babci, dla mamy, że dzieci ma w tej chwili blisko. Dziękuję bardzo i to wszystko. Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani Janino.
No to nic dodać, nic odjąć. Przepiękne słowa. Bardzo, bardzo serdecznie gratuluję i myślę, że właśnie o to chodzi, tak? Chodzi o to, żeby ta dusza była w Polsce, ta dusza była też polska. Przy okazji taka informacja być może, że niektórzy z Państwa sobie może to usłyszą po raz pierwszy. Jest nas, Polaków, około według danych ONZ-u 4,5 miliona mieszkających poza granicami kraju. Czyli co dziesiąty Polak to jest emigrant. Mamy telefon.
Słuchamy Radia Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Robert ze Świętokrzyskiego, również jak dwa telefony temu. Czy też tutaj, może nie, zanim swoją opinię też odniosę się do telefonu pani Barbary Rodaczki, no też myślę, że nie do końca ma rację w tej swojej wypowiedzi co do naszego miejsca w historii świata. Jesteśmy narodem jak każdy inny, być może w jakiś sposób wybranym przez chociażby, aby nie iskrę Bożego Miłosierdzia, ale myślę, że pod względem czy języka, czy muzyki jesteśmy tacy jak inne narody, mamy swoje dziedzictwo i tyle. No i też jakby nie powinna pani Barbara ze Świętokrzyskiego akurat dziwić się naszemu regionowi, że jest jak jest i właściwie panowie słusznie stwierdzili, że mówimy w tej audycji bardzo pięknie i rzeczowo o pewnym fakcie, nie o tym, czy on jest dobry, czy zły, czy powinniśmy tak, a nie inaczej. No więc fakty są takie, że dzieci opuszczają i ja najpierw jako ten, który byłem, będąc dzieckiem, wyjechałem za granicę swego czasu, a teraz już mając dzieci nastoletnie, które być może będą miały takie życzenie, no jakby rozumiem ten fakt i też jestem zdecydowanie zwolennikiem tego, żeby jeśli już do tego dojdzie, że to jest pewna konieczność dziecka, to trzeba je wyposażyć w te wszystkie narzędzia, na ile mogę, na narzędzia takie jak wiara, jak pewne wartości humanistyczne, którymi będą się mogli, powiem nieładnie, posługiwać w świecie, do którego się udadzą. I powiem szczerze, że to już naprawdę dziś nie ma znaczenia, czy tak chociażby jak z naszego regionu mocno wyludniającego się emigrujemy do Warszawy czy do Londynu. To już dziś naprawdę nie ma znaczenia. Bywa tak, że częściej w Londynie słyszymy język polski niż w Warszawie i vice versa. Bywa takie miejsca w Warszawie, w korporacjach, gdzie porozumiewają się ludzie po angielsku i wielonarodowościowych i wielorasowych społeczeństwach przychodzi żyć. Więc właśnie taką mam refleksję, że absolutnie nie możemy tego potępiać. Powiem nawet więcej. Moi rodzice, moi dziadkowie, nasi rodzice, nasi dziadkowie, parafrazując klasyka, o taką Polskę walczyli, abyśmy mogli swobodnie z paszportem w kieszeni albo i z dowodem, bez przeszukiwania, obmacywania na granicy i pojechać tam, gdzie chcemy. Tak, bo taki jest świat i świat jest nam powierzony przez Pana Boga. Cięcie ziemię poddaną, owszem, najpierw tą, w której mieszkamy, naszą ojczyznę, małą gminę, powiat, województwo, miasto, ale też jesteśmy w pewnym sensie powołani, posłani, żeby żyć wszędzie na świecie, tam, gdzie nas nogi poniosą. Bywa też tak, że ja na przykład często, gdy jestem pytany o swoje parę lat emigracji, nie boję się użyć słowa, może bolesnego dla niektórych, ja zostałem wypędzony na emigrację. Moje pokolenie, pokolenie lat 70., 80., czyli w latach 2000 wkraczających w dorosłość, wskutek sytuacji społeczno-gospodarczej, niepolitycznej, nazwijmy to, Też byliśmy uchodźcami ekonomicznymi, nie boję się tego powiedzieć. To jest wina wszystkich rządzących do tych lat, którzy sprawili, że tuż po otwarciu granic najbardziej, jak ja to mówię, rozwinięci, płodni, zdrowi, ja i moi rówieśnicy 20, 23, 26 lat na karku, z wykształceniem często wyższym, zebraliśmy plecak i pojechaliśmy do Irlandii, Anglii i gdzie tam jeszcze. Wielu z nas zostało. Stąd dzisiaj starzenie się społeczeństwa, stąd dzisiaj taka, a nie inna sytuacja. Więc jakby trudno się dziwić nam, dzieciom, a może i moim dzieciom za parę lat, że dojadą za granicę. Często jesteśmy, mówię, nie boję się użyć tego słowa, wypędzani przez bieżącą sytuację, najczęściej gospodarczą. I to jakby niech na plecach niosą ci, którzy za to odpowiadają, a nie ci, którzy biorą plecak i wyjeżdżają. A my jako rodzice możemy tylko, powtórzę, wyposażyć to, co możemy nasze dzieci, jeśli tak zdecydują, wyfruną z gniazda, niech będą dobrymi ludźmi, czy to w Stan Escobar, że tak zażartuję, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to w Warszawie, czy to w Kielcach. Dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Robercie.
Również dziękuję za tą wypowiedź. Zamyśliłem się, tak, jesteśmy takim narodem, który nie boi się podróżować. Tak jak powiedziałem wcześniej, co dziesiąty Polak to jest to jest, zamieszkuję za granicę. Nie boimy się eksplorować świata i też ważne jest tutaj rolą rodzica jest to, żeby zapewnić taką bazę. Tak jak wyobraźmy sobie statek kosmiczny lądujący na obcej planecie i kosmonauci, którzy udają się na eksplorację tej planety, oni muszą mieć gdzieś tą bazę, gdzieś, gdzie będą mogli zawsze wrócić. I to też takie chyba nasz głos rodzicielski. Słuchaj, młody synu, córko, tu jest twoja baza. Tu możesz zawsze wrócić, tu możesz uzupełnić aparat tlenowy, tutaj możesz wzmocnić się nami, naszą energią, naszą miłością, tutaj wzmocnić swoją tożsamość, zawsze możesz wrócić. Nadaje baza, nadaje. A z pewnością ci, którzy są poza bazą, będą to słyszeć i będą chętniej do niej wracać. No, dziękuję panu tutaj za ten głos. Bardzo, bardzo ciekawy. Mhm.
Słuchamy Radio Maryja.
Witam, szczęść Boże, Ryszard.
Szczęść Boże.
Polski Południowy. No, ten ostatni pan, no, tak wszystko tylko sprowadza do ekonomii. Ja tylko takie... Moje dzieci akurat zostały. Tam z rodziny niektórzy powyjeżdżali. No teraz nawet zazdroszczą tym moim dzieciom, że tak im się powodzi. Tu w Polsce właśnie. No ja bym tu poruszył temat, no jak dzieci wyjadą, to kto właśnie ten ZUS zasili, żebym ja otrzymywał tą emeryturę raz. No działanie nasze sobie, każdy sobie jakoś usprawiedliwia. Bo dzieci wyjechały, spotykamy się z nimi, ale to jest jednak wszystko odcięcie od tej pępowiny ojczyzny. To raz. Ale dam taki przykład z mojego dzieciństwa. Mój ojciec w latach 60. w tej komunie zabrano mu, upaństwowiono mu jego przedsiębiorstwo. Wyjechał do siostry do Ameryki. My byliśmy spakowani wszyscy, bo czekamy, miał paszport, pracę tam, zieloną kartę tak zwaną. Wyjeżdżał na stałe. Po 8 miesiącach tata wrócił. Pracował dalej w tym swoim przedsiębiorstwie jako tam kierownik. No i wszyscy się dziwili, łapali się za głowę. Panie Zygmuncie, a dlaczegoż pan wrócił? Tu ta komuna, tu. Jednak te korzenie. Spytajmy się tych ludzi, którzy są na Kresach mieszkają. I tego pana, co tam ze Świętokrzyskiego dzwonił. On mówi, że on ma rację, a pani Barbara nie. Każdy ma swoją rację. Oczywiście jest wybór i wolność, proszę pana. Ale nie można komuś mówić i go odsądzać, że pani Barbara mówi źle. Mówi bardzo dobrze, proszę pana. No i wrócił. No, i to zostawiam to pytanie dla państwa i dla słuchaczy. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże, panie Ryszardzie.
Dziękujemy za tą wypowiedź. Myślę, że to jest piękno w naszej rozmowie, w tych naszych rozmowach niedokończonych, że mogą być te zdania różne. I z pewnością tutaj każdy stara się mówić we własnym imieniu i z pewnością próbujemy nie pouczać jakby siebie nawzajem, tylko wymieniać po prostu własne zdanie na dany temat. Jeśli chodzi o tą realną więź, tak, z ojczyzną, tutaj rzeczywiście może być czasami tak, że my to zaniedbujemy i trochę sobie tak racjonalizujemy nasz ból, na przykład nasze emocje. Czasami sobie to tak trochę tłumaczymy, próbujemy też trochę zagadać te naszą tęsknotę. Myślę, że to też nie jest dobre, nie do końca dla nas zdrowe. Po prostu powinniśmy wiedzieć, że możemy tęsknić, możemy naszym dzieciom to mówić, że tęsknimy, że bardzo je kochamy. i że cieszymy się z ich rozwoju, z tego wyboru, którego dokonały, bo to jest ich wybór, jego szanujemy. A jednocześnie też to nasze serce woła. Tu jest właśnie też twój dom, tu jest ta twoja baza. I to jest piękne. To jest pewnego rodzaju napięcie. To zawsze to napięcie jest. A pamiętajmy też o tym, że o takich niebezpieczeństwach, pułapkach, jakie może na nas założyć taka tendencja do takiej zaborczej miłości. To jest taki wymiar, który niekoniecznie musi nawet wiązać się z emigracją, bo tutaj nawet dziecko, które jest gdzieś jest blisko, a my możemy chcieć go w jakiś sposób trzymać. Trzymać ze względu na swoje potrzeby, ze względu na swoje lęki, ze względu na to, że czujemy się źle sami ze sobą. To jest, proszę Państwa, też wielka przyciągający magnes. Jeżeli chcemy dla naszych dzieci być przyciągającym magnesem, nauczmy się cieszyć byciem samym ze sobą. Wielu psychologów zwraca uwagę na tak zwany syndrom opuszczonego gniazda, kiedy rodzice jakby całe swoje życie, całą swoją energię poświęcili wychowaniu, dzieci stały się dorosłe i czują się niepotrzebni. No czym oni się mają teraz zajmować? Czym żyć? A no właśnie teraz jest czas na to, żeby to życie zasmakować i nauczyć się żyć też trochę dla siebie. I powiem Państwu, no nie wiem, no nie chcę tutaj też mądrego zgrywać, ale wydaje mi się, że dzieci to dostrzegą. Jeżeli zobaczą, że rodzic jest szczęśliwy, zadowolony, uśmiechnięty, to chętniej będą z takim rodzicem się łączyć i chętniej się będą z nim spotykać też, no nie tylko wirtualnie, ale również realnie. I z większą przyjemnością też będą mu jakby powierzać swoje wnuki i będą te relacje budować. Po prostu człowiek szczęśliwy sam z siebie przyciąga do siebie innych. Po prostu aż miło się z nim kontaktuje. No i taką właśnie chyba taką miłość, dobrze pojętą miłość do samego siebie, to tutaj bym jakoś aplikował jako lek na samotność.
Proszę Państwa, chwila muzyki, potem ogłoszenia i wracamy do telefonów.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Them grow, they're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Yeah. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Właśnie minęła godzina 23. Chciałem Państwa zaprosić na rekolekcję spotkania małżeńskie, które w kolejny weekend, 8-10 lipca, odbędą się w Świętej Lipce i w Ząbkowicach Śląskich. W Świętej Lipce zgłoszenia przyjmują Państwo w Górscy Kłodzińscy. Telefon 664-124-594. Powtarzam, 664-124-594. I ten sam termin, 8-10 lipca w Ząbkowicach Śląskich. Zgłoszenia przyjmują Państwo Kozakowie. 791-805-435. Powtarzam, 791-805-435. I jeszcze jedno ogłoszenie. Raz do roku odbywa się Wesele Wesel, czyli spotkanie ogólnopolskie, par małżeńskich, które miały wesela bezalkoholowe. Teraz to już będzie 28. Wesele Wesel, które zresztą zostały zainicjowane w Radiu Maryja chyba w 1994 roku z księdzem Władysławem Zonzlem. Mieliśmy wtedy audycję i te spotkania wędrują po całej Polsce. Najbliższe będzie w Łopocznie, województwo i archidiecezja lubelska. Łopoczno, 28-31 lipca, koniec lipca. I bardzo przyjeżdżają małżonkowie, co mieli wesele bezalkoholowe, z dziećmi, z wnukami, jak najbardziej. I co ciekawego, że oprócz oczywiście wspaniałych gości i wykładów, będzie też dużo, jak zwykle, wycieczek. Nawet tutaj jest i dla młodzieży spływ kajakowy, widzę, 4 godziny, dla młodszych dzieci warsztaty ornitologiczne. Będzie też powitanie kolarzy na trasie Tour de Pologne, bo przez Łopoczną będą jechali w tamtej okolicy. No i również związane z lokalnymi też jakimiś miejscami, Kazimierz Dolny, zwiedzanie, czy powiedzmy jazda kolejką wąskotorową, czy nawet drezynami rowerowymi. To ciekawe, rowery przystosowane do jazdy po szynach kolejowych. Także myślę, że i dzieci, młodzież będzie zadowolona. I ogniska, i obiad, o kolację w terenie. Także powtarzam, 28-31 lipca. I więcej informacji na stronie internetowej weselewesel.pl. Tam wszystkie szczegóły Państwo znajdą. Zapraszam na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień, 28 czerwca. Chrześcijańskie pozdrowienia. Gościem będzie ksiądz Paweł Siedlanowski, dziennikarz, polonista, założyciel, dyrektor Siedleckiego Hospicjum Domowego dla Dzieci, diecezjalny duszpasterz chorych w Siedlcach. 5 lipca zaprzyjaźni się ze swoimi emocjami. Gość Natalia Podosek-Rakoczy, polonista i dziennikarz. 12 lipca kryzys w małżeństwie, a rozwód. I to będą ludzie związani ze wspólnotą trudnych małżeństw, Sychar. Także serdecznie zapraszamy i odbieramy kolejne telefony. Przypominam, nasz gość, doktor habilitowany Grzegorz Grochowski. Temat, gdy dziecko opuszcza kraj. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu.
Witamy Panią Beato.
Ja we wstępie pan doktor zawarł wiele porad i ja chciałabym dodać jedną poradę. Tak. Żeby jak już dzieci wyjadą i założą rodzinę, to żeby uczyć swoje dzieci języka polskiego. Nawet jeśli współmałżonek jest innej narodowości. Jest to bardzo łatwe przez samo rozmawianie z dzieckiem po polsku, a niestety wielu rodziców bardzo często przez niewiedzę nie uczą swoich dzieci polskiego. I również rodzina w Polsce powinna, kiedy dzieci przyjadą na wakacje, rozmawiać po polsku. Dziękuję bardzo. Mnie w tym roku mija właśnie 50 lat w Londynie. Dziękuję z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy pani Beato.
Bardzo dziękujemy za to przypomnienie, jakże ważne, jakże cenne. Przez wiele lat prowadziliśmy razem z moją świętej pamięci małżonką kolonie dla dzieci i zobaczyliśmy tendencję z roku na rok coraz większą liczbę osób z zagranicy, właśnie dzieci z zagranicy, nawet zza oceanu, ze Stanów Zjednoczonych, których rodzice świadomie decydują, żeby ich dzieci przyjeżdżały na wypoczynek do kraju, między innymi po to, żeby nie odwyknąć, że tak powiem, od kultury, od właśnie języka, od polskiej mowy. Także tutaj ta wypowiedź była bardzo ważna i piękna. 50 lat w Londynie, no i przy okazji przepiękna wymowa, prawda?
Tak jest.
Nie ma naleciałości. Brawo.
I odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Marzena z Poznania.
Witam.
Bardzo dziękuję za tę audycję, dziękuję za odpowiedź pana doktora. No, tam jest tyle aspektów poruszonych było, że warto do tego wrócić jeszcze raz i sobie tak przeanalizować pewne rzeczy. Też każda wypowiedź wszystkich słuchaczy, bardzo takie zróżnicowane wypowiedzi, jednocześnie też bardzo takie głębokie, podgrzewane różnymi przeżyciami. Natomiast ja chciałam poruszyć taki aspekt, który no nie zawsze, znaczy się, chodzi mi o to, że Polacy mają to w sobie, że zakorzeniona jest taka głęboka troska o rodzinę, o rodziców. Tego na Zachodzie często nie ma. Często rodzicami więź kończy się z dziadkami już jeszcze wcześniej, gdy dzieci są pełnoletnie. Gdy stają się pełnoletnie, opuszczają domy, o dziadkach już mało kto myśli. Często też o rodzicach się zapomina. I mam takie doświadczenie, gdzie no, kontakt z rodzicami był niewielki tu w Polsce już potem. No bo niestety ludzie wyjeżdżający za granicę często chłoną te tradycje, tą kulturę. I często też potem bywa tak, że rodzice są starsi, umiera jedno z nich i pozostają w samotności, schorowani, a kontakt z dziećmi jest już bardzo trudny, ponieważ dzieci mieszkające 20-30 lat poza granicą nie wrócą już tutaj, bo nie mają dokąd wracać. I opieka nad starszym człowiekiem, matką czy samotnym ojcem, który tu już nikogo nie ma, no jest to praktycznie niemożliwe. I często lądują, przepraszam za to wyrażenie takie lokwialne, w domach opieki, albo też teraz ta pandemia bardzo pokazała taki aspekt, kiedy praktycznie nie można było nawet odwiedzić rodzica, kiedy był chory. Czyli myślę sobie, że to nie jest takie proste. Myślę, że my mamy w Polsce jednak bardzo takie więzi rodzinne, bardzo mocne i często kończy się tak, że ten rodzic zostaje porzucony i no znam takie dwa przypadki, gdzie po prostu w samotności umierali teraz i praktycznie nawet na pogrzebie dzieci nie mogły być. Ja chciałam po prostu taką sytuację jeszcze powiedzieć, o takiej sytuacji, bo tak słyszę takich młodych rodziców, którzy cieszą się, że tam dzieci pojechały, mają lepsze zarobki, ale czy tylko o to chodzi? Bo potem przychodzi starość, samotność i nie ma nikogo. Nawet tego współmałżonka, bo współmałżonek umiera wcześniej. przypuśćmy, tak? I zdarza się tak, że nie ma tu nikogo, żadnego krewnego już. Tym się chciałam tak podzielić i bardzo dziękuję jeszcze raz za tą audycję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Marzeno.
Tak. Tak, po prostu no, bardzo dziękuję również za te głębokie doświadczenie. Trudno w ogóle tutaj jakoś to jakoś komentować, czy cokolwiek dodawać. Po prostu siła doświadczenia, widać, to przemawiało przez Panią. I no i nie da się ukryć. Pojawia się ten moment, w którym to zagadnienie starości, wsparcia rodzica i to zagadnienie właśnie samotności staje się faktem, staje się wyzwaniem. I to jest pewnego rodzaju egzamin, tak. I wydaje się, że tutaj ta więź powinna być silniejsza niż na pewno niż względy materialne i tylko wygoda życia i powinna być brana pod uwagę przy podejmowaniu różnych decyzji przez młodych czy przez ludzi w sile wieku, których rodzice potrzebują opieki. Dziękuję za tą bardzo ważną wypowiedź.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże, Robert z Poznania mówi.
Szczęść Boże.
Jest tak, dlaczego wyjeżdżamy? Prosta matematyka. 50% głosuje na rząd, czyli reszta się nie interesuje. To dlatego, jak nie mają w sercu nic, to wyjeżdżają. Z tych 50% zagłosuje na rząd, to 25% są ewidentni zdrajcy. Tu dodatkowo 25% gotowych jest do wyjazdu potencjalnie. Tak samo na samorządy jeszcze gorzej. Dlatego po prostu ludzie, którzy się nie interesują, nie mają nic w sercu, wyjeżdżają ślepo i tak jest. Tak samo zachowują się jak rodzice ich, ponieważ to jak dzieci, tacy są rodzice. Najczęściej jak obserwuję ludzi i na podwórku, i na ulicach, i w pracy. Trzecia sprawa, czy druga. Brak dziewczyn, chłopaków nie widzę na ulicy ani dziewczyn, ani chłopaka. Dla mnie jeden na 50 jest pokorny, uczciwy, spokojny, sprawiedliwy, uczy się, słucha, rozumie właściwie. A reszta to jest nieprzytomne towarzystwo. Druga sprawa, założyłem, czy mówimy tutaj, a jeszcze jeden taki błąd na początku u prelegenta, usłyszałem, że nie można za dużo narzekać na rząd. Do jakiego wieku? Do 10 lat? Do 7 lat? Może. Ale potem musi usłyszeć całą prawdę o rządzie, opozycji, stopniowo. O sytuacji w Polsce, że połowa to zdrajcy, albo nie interesują się, albo targowica. I nie powinno się dziecko wystraszyć, ponieważ powinien usłyszeć również. Na zachodzie jeszcze jest gorzej. Także jeśli rodzice są mądrzy, zawsze poradzą sobie z dziećmi i dzieci będą właściwie rozumować. Po drugie, również podobała mi się taka wypowiedź tej pani, co czepiała się, mówiła, wspominała, że muzyka jest nie na temat. Rzeczywiście miała rację i to można obserwować, potwierdzam wasz błąd, ponieważ bardzo tutaj zauważyłem, że są tendencje do tego, żeby nakłaniać ludzi do powrotu, czyli pewien sentymentalizm taki, ale dobry dla Polski, dbanie o Polskę, rozwijanie przemysłu, dbanie o Polskę, dbanie o rządy, namawianie, uczenie innych, a nie łatwo wyjechać, bo lepsze zarobki. Jakie lepsze zarobki? A jaka tam jest wiara? Słowa do ludzi nie powiesz, bo się niczym nie interesują. Jesteś tam całkowicie samotny, chyba że jesteś tam całkowicie bezpłciowy, tobie to nie przeszkadza. Druga sprawa jeszcze jest w sprawie tej muzyki. Jeśli na chcemy, żeby powrócili, to powinni usłyszeć taką muzykę. Ty Polsko cierpliwy na mnie czekasz. Zapomniałem o 10 minut tę nazwę tego zespołu. Ty Polsko cierpliwy na mnie czekasz. Wyjazd pod palami, coś ciebie tak. Taką muzykę chciałbym, jeśli możliwe, prosić. Tak, dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Robercie.
Ja tutaj tylko takie drobne sprostowanie chciałem. Ja nie mówiłem, że nie można narzekać na rząd, ale zwracałem uwagę na to, żeby kształcić w dzieciach taką kulturę prowadzenia dialogu. Kulturę też polegającą na tym, że wypowiadamy się jakby krytycznie o jednej czy o drugiej stronie jakby sporu, ale potrafimy to zrobić w takim duchu merytorycznym, tak? Jesteśmy, żeby wychowywać te dzieci, żeby były troszkę nawet bardziej kulturalne niż niejednokrotnie sami politycy są, potrafiący siebie nawzajem bardzo nieładnie i bardzo nieelegancko traktować. Również traktując po macoszemu swoją właśnie polską mowę. Ja myślę, że tutaj nie chodzi, jeszcze raz powtarzam, o to, żeby upiększać rzeczywistość, tylko żeby szanować po prostu dobry obraz kraju, żeby to dziecko chciało się z nim utożsamiać, tak?
I my nie możemy być wiecznie niezadowoleni i narzekający, jęczący, że coś cały czas jest źle, bo to nie zachęca do kontaktów, jak już na początku pan mówił. Odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Kordian Kłaszewicz, Gdyni.
Witamy panie.
Ja mam wysłuchałem na audycji i powiem szczerze, że ja od kilku lat zajmuję się osobami starszymi. I zadzwoniła pani, tu jakieś dwie osoby przed w audycji, która mówiła właśnie, że a propos osób starszych, domów opieki i tak dalej. A ja widzę jako młody, ponieważ mam około 37 lat i zajmujący się osobami starszymi, najbardziej smutna jest jedną rzecz, że seniorzy są pozostawieni czasami sami sobie. Po pierwsze, jak młodzi ludzie wyjeżdżają, to najczęściej zapominają o rodzicach i są tylko wtedy, kiedy jest spadek. My opiekujemy się osobami starszymi i smutno mi to mówić, ale muszę to powiedzieć, że nie można też powiedzieć, że dziecku można dać zupełnie wolność. Tak samo jak mamy obowiązki międzypokoleniowe. Kiedyś rodziny były właśnie międzypokoleniowe, czyli był wnuk, prawnuczek, syn, córka, dziadkowie. I wszystko toczyło się jakimś takim procesem naturalnym. Tak, ta rodzina międzypokoleniowa była. Jeden rodzic, jakby dzieci pracowały, wnuki pomagały wychowywać dziadkowie i wtedy ta opieka była wręcz naturalna. A dzisiaj niestety jest tak, że pokazujemy dzieciom, że niech jedźcie, zarabiajcie pieniądze, a my sobie poradzimy. I potem jest tak, że oni wyjeżdżają i zapominają naprawdę o tych rodzicach. I niestety ze smutną informacją, która jest na dzień dzisiejszy, to tylko zgłaszają się po spadek. Czyli kiedy mieszkanie jest do przejęcia, a tak naprawdę wszystkim ma się zająć państwo. Bo oni po prostu są tak zajęci, czego nie może być. I to jest błąd wychowawczy, który, że tak powiem, my dzisiaj widzimy i my z tym pracujemy. Powiem drugą smutną wiadomość a propos takiej braku empatii do osób starszych, czym się nie zgodzę do tej pani, że domy opieki były zamknięte, owszem, ale był i kontakt telefoniczny, i były domy DPS-y, które, że tak powiem, na zdjęcia, kamery uruchamiały. A ja znam przypadki, kiedy osoba starsza, rodzic, jest w ogóle niezaopiekowany rodziną, nie mówię o państwem, w sensie DPS-ami czy jakąś opiekunką, gdzie trafia do szpitala. Nie mówię tutaj oczywiście o świętach, bo to jest już jakby taki skrajny przypadek, ale kiedy po 3-4 dniach zgłasza się rodzina i pyta, czy senior żyje po prostu. Albo lekarz dzwoni, że ten bez kontaktu do rodziny, do nikogo, on nie ma, w sensie nikt się o niego nie zastroszczy, tylko go wysyłają do szpitala i jest koniec. I to też jest kwestia naszego wychowania, także nie możemy mówić o tym, że my teraz, niech jedźcie, zarabiajcie, wychowanie z domu i tak dalej, ale niestety, oczywiście odcinajmy to pępowinę, ale rodzic, tak samo jak nas, małych dzieci, nie zostawił nigdy bez opieki, tak samo my musimy też o nim pamiętać. I czy on jest za granicą, czy nie za granicą, ja bym powiedział, że te osoby, które są za granicą, mają lepsze są w sytuacji niż te, które, że tak powiem, żyją dzisiaj w państwie, tak? Bo tą rodzina, która jest za granicą, czy w Stanach, czy w Kanadach, jeżeli oni prześlą jakieś 100 euro, czy 100 dolarów, tak dalej, to mogą wynająć tą opiekunkę, czy firmę, która dogląda tą osobę starszą. Nie musi być to opieka 24 godziny i od razu musimy jakby oddawać do DPS-u albo domu opieki. Ale chodzi o to, żeby ta rodzina, czy odcięcie, ta edukacja była taka, że my cały czas jako rodzina wspieramy seniorów. I to jest najważniejsze. Bo my nie możemy dzisiaj jakby tak odcinać się, że młodzi robią co chcecie, a my po prostu, no seniorzy sobie niuch, najlepiej umierają. Także przepraszam, taki wątek, ale tu jak pani mówiła o tym, to nie mogą się z tym zgodzić. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, panie Kordianie, bardzo, bardzo ważne spostrzeżenie.
Oczywiście, że tak. Ja tutaj słuchając pana zastanawiałem się właśnie nad korzeniami tego problemu, kiedy to się zaczyna. I rzeczywiście, tak jak zwrócił pan uwagę, błąd popełniamy już w dzieciństwie naszych dzieci, znaczy wychowując je, pozwalając im na chyba często zbyt, to się tak mówi kolokwialnie, rozpuszczamy te dzieci, czyli dajemy im może to, czego nam brakowało w dobrej wierze często, ale wzmacniamy te ich konsumpcyjne nastawienie do rzeczywistości, do świata i to później właśnie skutkuje taką postawą materialistyczną. No i ten nacisk na efektywność, że my musimy być efektywni, że my musimy być właśnie przynosić jakieś efekty. Niestety rzeczywiście powoduje to, że w momencie, kiedy to życie wchodzi w fazę właśnie senioralną i taką już wiek podeszły, to człowiek jakby traci na naszej w naszych oczach, bo już nie przynosi takiego pożytku, tak? Tak, no bardzo, bardzo ważne zagadnienie społecznie tutaj pan dotknął i tak jak to już zaznaczyłem przy jeszcze poprzedniej wypowiedzi, sądzę, że w tym momencie rzeczywiście decyzja o własnym życiu, tak jak podkreślałem, że życie dzieci przeżywają własne, tylko one, to jednocześnie nie są w tym życiu same. I też o tym na pewno powinny pamiętać. Może nas słyszą.
Ostatni telefon odbieramy, krótki już. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław z Dejherowa na Kaszubach.
Witamy, panie Jarosławie.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca i szanownego gościa. Zostać w kraju czy wyjechać? Nade wszystko zostać i pilnować kraju własnej dziedziny, ojców, dziadów i pradziadów. To nie jest Polska, która my sobie opuścimy i za chwilę przyjedzie, będzie taka sama. Nie będzie już taka sama, bo ktoś inny zajmie nasze miejsca. Ja w latach 70. wyjeżdżając sobie z żoną na podróż poślubną do Jugosławii, była możliwość pozostania we Włoszech przez Triest i dalej, dalej. 60% ludzi z wycieczki zostało tam. Też śmierdziały nie, bo są rodzice, bo trzeba się nimi zająć. Kto się nimi zaopiekuje? I wróciliśmy z żoną i żona opiekowała się do ostatniego członka moich rodziny, ojca, matki, do pochowania, tak dalej, opieka w domu. Nie było żadnego DPS-u, nie było żadnego domu starców. Był dom rodzinny, w którym sobie rodzice dożyli do końca. I tak powinno być. To, co się dzisiaj dzieje, oddać ludzi do DPS-ów, do jakichś tam innych domów opieki, to jest tragedia tych ludzi.
Tak.
Oni tego nie powiedzą, ale oni to czują. Ja znam ich. Znam i spotykam się. I jeszcze na koniec, byłem dzisiaj, właśnie wróciliśmy z małżonką i znajomymi z koncertu pokoju, który odbył się w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Z panem Łukszą i tak dalej, sorry, Łukaszem, który był reżyserem. I tam się czuło tą Polskę, tą tradycję, te melodie, te pieśni znane, Niemena i tak dalej. Więc to byliśmy u siebie, byliśmy w własnej ojczyźnie. Ciekawe, ile koncertów jest za granicą takich patriotycznych, którzy rzeczywiście Polacy poczują się jak u siebie. Także Polacy, szanowni, zostajmy w domu, pilnujmy polskie dziedziny. Nie dajmy jej w ręce, bo ona już ginie. Ona się rozcieńcza, coraz mniej Polaka w Polaku, katolika w katoliku. Widzimy, co na zachodzie się dzieje. To co po nas zostanie? A nasza ziemia jest bardzo bogata. We wszystko u nas w Polsce niczego nie brakuje. Więc tylko nam potrzeba czego? Mądrych polityków, których niestety do których nie mamy szczęścia. Zawsze jakieś zamieszania, zawirowania, nadliczbowe sprawy, nadprogramowe zadłużenia, bo jest z czego rabować, jest co wywozić, jest to kraj. Ale Polacy są na swoim odwiecznie i zawsze tak było. I daj Boże, żeby pozostało. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie. Dobrej nocy.
Dobrej nocy, panie Jarosławie. Dziękujemy za ten telefon. To już jest ostatni temat audycji, gdy dziecko opuszcza kraj. Natomiast to, co pan mówił, no przydałaby się też taka audycja, zostać w kraju czy wyjechać. I tu nie ma żadnej dyskusji. Na pewno powinniśmy wychowywać dzieci tak, żeby one chciały budować Polskę. I tutaj stwarzać warunki swoim znów dzieciom, kolejnym pokoleniom do lepszego rozwoju. Bo sam wyjazd za granicę z punktu widzenia rozwoju osobistego czy lepszych zarobków, no może być słuszny, ale myśląc o młodym pokoleniu. To było w połowie lat 90. początki radia i była też jakaś tego rodzaju audycja, gdzie żona z dziećmi z Polski pojechała do swojego męża, który we Francji pracował przy tym cyklotronie przez Niemcy, Szwajcarię i Polskę, zapomniałem miejscowość. I po prostu dlatego, żeby być razem z mężem. Tam się razem jako rodzina. Po 3 latach uciekli stamtąd. To znaczy na początku okazało się, że no, dzieci muszą dociągnąć z językiem i w ciągu dosłownie 3 miesięcy były dzieci po swoich klasach prymusami. Największe wiadomości miały. Z tym, że otoczenie, całość działa, to zresztą od dawna wiemy, laicyzująco, odciągając od Boga, od wartości, które my wyznajemy, i zauważyli rodzice, że dzieci są im po prostu duchowo zabierane i że nie mogą sobie pozwolić na to, żeby dzieci w taką przestrzeń wpadły, w taką pułapkę, z której mogą już nie wyjść i z powrotem do Polski. No tutaj oczywiście nie było problemów z językiem, bo po polsku mówiły w domu, ale okazało się, że są najgorszymi ostatnimi uczniami w swoich klasach, bo po prostu poziom nauki, to było połowa lat 90. we Francji dla tych dzieci był o wiele, wiele, wiele niższy niż w Polsce. No, także warto wziąć również te aspekty pod uwagę, że zagranica niekoniecznie będzie nam sprzyjać w rozwoju duchowym i jakimś takim wewnętrznym, który byśmy chcieli jako Polacy swoje dzieci wychować.
No właśnie, pora chyba trochę podsumować ten nasz wieczór. Rozmowy niedokończone, one powinny pozostać niedokończone, bo chyba bardziej wartościowe są pytania nawet, które sobie tutaj wspólnie postawiliśmy, niż gotowe odpowiedzi. Odpowiedź znajdzie każdy z nas własną i znajdą również nasze dzieci. Wiemy, że możemy w różny sposób powodować, że jeśli dziecko zdecyduje się na to, że będzie chciało swoje życie spędzić, jakąś część jego na przykład, czy też większość nawet za granicą, to nawet wtedy my możemy nadal i mamy no, taką potrzebę i na pewno i również obowiązek, żeby te dzieci, dla tych dzieci być bazą, być tym domem, za nimi tęsknić, szanować ich wybory, cieszyć się ich sukcesami, a jednocześnie jakby przypominać o tym źródle, które bije dla nich właśnie u nas, w naszym domu rodzinnym, w naszej ojczyźnie. Także serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zabrali dzisiaj głos. Bardzo duże bogactwo wypowiedzi i refleksji opartych na życiu. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy do tych podobnych tematów wracać, bo sytuacja jest w jakiś sposób rozwojowa. Teraz emigracja Polaków spadła znacznie, ale był to w dużej mierze też efekt koronawirusa. Jak się sytuacja będzie dalej rozwijać, zobaczymy i być może, że temat warto co jakiś czas aktualizować. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za aktywność, panu redaktorowi również za, jak zawsze, cudowną gościnność i wspaniałe tutaj ciepłe poprowadzenie naszej dyskusji.
Dziękuję bardzo. Przypominam Państwu, naszym gościem dzisiaj jest doktor habilitowany Grzegorz Grochowski. Bardzo dziękuję za przyjazd, za ubogacenie nas swoimi przemyśleniami związanymi z tym, co zrobić, gdy dziecko opuszcza kraj, w jaki sposób starać się, by ono raz nie chciało opuścić kraju, a jeżeli już, no to żeby ten kontakt był nadal.
Nie, żeby chciało wrócić, tak?
Żeby chciało wrócić, no. Dziękuję pani Joannie za realizację audycji. Drodzy Państwo, już minęła 23:30. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.